Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 22. Jeżeli zobaczysz zabłąkanego wołu twojego brata albo jego owce, nie odmówisz im pomocy, lecz odprowadzisz je do twojego brata. Gdyby jednak twój brat nie mieszkał blisko ciebie lub gdyby ktoś go nie znał, wtedy zabierzesz je do swojego domu. Pozostaną u ciebie, aż twój brat będzie ich szukał, a wtedy mu je zwrócisz. Tak samo postąpisz z jego osłem, z płaszczem i każdą rzeczą zgubioną przez twojego brata. Jeżeli on coś zgubił, a ty to znalazłeś, to nie możesz udawać, że tego nie widziałeś. Gdybyś zobaczył, że na drodze upadł osioł albo wół twojego brata, to nie odmówisz mu pomocy, tylko pomożesz mu je podnieść. Kobieta nie może wkładać na siebie ubrania mężczyzny, ani mężczyzna ubierać się w strój kobiety, bo kto by czynił podobne rzeczy, będzie wstrętny dla Pana, twojego Boga. Jeżeli spotkasz na drodze, na drzewie lub gdzieś na ziemi ptasie gniazdo, w którym będą pisklęta lub jaja, matka okrywająca pisklęta albo siedząca na jajach, to nie zabierzesz matki razem z młodymi. Możesz zabrać pisklęta, ale matkę masz puścić wolno, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył. Gdy wybudujesz sobie nowy dom, masz na brzegach dachu zrobić balustradę, abyś nie uczynił swojego domu winnym krwi, gdyby ktoś z niego spadł. Nie posiejesz w swojej winnicy dwóch rodzajów nasion, gdyż wtedy zostałoby skażone wszystko, co posiałeś i to, co urodzi się w winnicy. Nie będziesz orał, mając w jednym zaprzęgu wołu i osła. Nie będziesz nosił odzieży z wełny połączonej z lnem. Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach płaszcza, którym się będziesz okrywał. Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę, będzie z nią współżył, a potem ją znienawidzi i posądzi o złe rzeczy oraz zniesławi jej imię, rozgłaszając: poślubiłem tę kobietę, lecz współżyjąc z nią, nie stwierdziłem u niej oznak dziewictwa. Wtedy ojciec i matka młodej kobiety wezmą dowody jej dziewictwa i przyniosą je do starszych, którzy są w bramie miasta. Tam ojciec młodej kobiety powie do starszych: dałem moją córkę za żonę temu mężczyźnie, a on ją znienawidził. Na dodatek posądził ją o złe rzeczy i mówi: nie znalazłem u twojej córki znaku dziewictwa. Oto są znaki dziewictwa mojej córki. I rozłożą prześcieradło przed starszymi miasta. Wtedy starsi tego miasta każą tego mężczyznę pojmać i wychłostać. Nałożą na niego również grzywnę, wynoszącą 100 syklów srebra, którą przekażą ojcu młodej kobiety za to, że zniesławił dziewicę izraelską. Ona nadal pozostanie jego żoną, a on nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Jeżeli jednak oskarżenie okaże się słuszne, bo nie znaleziono dowodów dziewictwa tej młodej kobiety, wtedy ludność tego miasta zaprowadzi ją przed drzwi ojcowskiego domu i będzie ją kamienować, aż umrze, gdyż dopuściła się rzeczy haniebnej w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu swojego ojca. W ten sposób usuniecie zło spośród was. Gdyby przyłapano mężczyznę współżyjącego z kobietą zamężną, oboje poniosą śmierć. Zarówno mężczyzna, który współżył z kobietą, jak i ta kobieta. W ten sposób usuniesz zło z Izraela. Gdyby się zdarzyło, że jakiś mężczyzna spotkał w mieście już zaręczoną dziewicę i współżył z nią, wtedy zaprowadzicie oboje do bramy tego miasta i tam będziecie ich kamienować, aż umrą. Dziewczynę za to, że będąc w mieście, nie wzywała pomocy, a mężczyznę za to, że zhańbił żonę bliźniego. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Jeżeli zaś mężczyzna spotka w polu zaręczoną dziewczynę i będzie z nią współżył, zadając jej gwałt, to śmierć poniesie tylko ów mężczyzna, który z nią współżył. Dziewczynie natomiast nic nie zrobisz. Ona nie uczyniła nic zasługującego na śmierć. Ów przypadek należy traktować tak samo jak ten, gdy ktoś napada i morduje bliźniego. Gdy mężczyzna spotkał w polu zaręczoną dziewczynę, ona mogła krzyczeć, lecz nie było nikogo, kto by jej przyszedł z pomocą. Jeżeli mężczyzna spotka dziewczynę, dziewicę, jeszcze nie zaręczoną, weźmie ją przemocą i będzie z nią współżył, to gdy zostaną przyłapani, ów mężczyzna, który z nią współżył, będzie musiał zapłacić ojcu dziewczyny 50 cyklów srebra, i wziąć ją za żonę, ponieważ ją zgwałcił. Nigdy też nie będzie mógł jej oddalić. Moi drodzy, znowu mamy pomieszanie z poplątaniem, w sensie niektóre bardzo piękne prawa, a inne takie, że absolutnie po prostu aż mi się pięści zaciskają, nie? Kiedy słyszę, w jaki sposób traktowano kobiety. Z jednej strony, zobaczcie, stać ich na taką mądrość, że jeżeli mężczyzna zgwałcił kobietę, tak, w polu, czyli nawet jeżeli krzyczała, wołała o pomoc, tak, to jest tylko i wyłącznie jego wina. No i to jest wszystko fakt, ale kochani, czy jeżeli ją zgwałcił w mieście, tam gdzie, nie wiem, krzyczała, to znaczy, że już to jest jej wina, bo tam mógł ją ktoś usłyszeć, a nie krzyczała. To są w ogóle jakieś przedziwne rzeczy. Oczywiście, kochani, one są związane no, z dawną kulturą. Ani tego nie akceptować można, ani pochwalać, tylko to jest oburzające. Ale jednocześnie chciałbym, żebyście zobaczyli w tym dosyć ważną rzecz. Zobaczcie, że jest tutaj szczególnie w pierwszej części tego rozdziału dużo takich praw, które im zostawił Mojżesz, nie? Które nie są jakby wolą Bożą, nawet nie są pisane jako wola Boża, tylko różnego rodzaju rady takie mojżeszowe, nie? No i to się wzięło stąd, że Mojżesz był dla nich absolutnym autorytetem. Co niektóre te rady no, są naprawdę mądre. Niektóre te rady wręcz można by dzisiaj wpisać do kodeksu prawa karnego. Nie? Zobaczcie, że to, że wybudujesz balustradę na dachu, żeby nikt nie zleciał, żeby to nie była twoja wina, no to jest bardzo proste. Czy zachowałeś wszystkie środki bezpieczeństwa, nie naraziłeś kogoś na niebezpieczeństwo? Nie, to do dzisiaj koniec aktualne. Mojżesz byłby tutaj dobrym autorytetem. Ale z kolei inne są takie, które no, wiemy doskonale, że to jest jakieś widzimisię, nie wiem, tamtego człowieka, tamtego czasu, jego wrażliwości i tak dalej. Dlaczego to ważne? Koni, my też mamy dzisiaj różnego rodzaju autorytety. I trzeba się nauczyć jakby nie takiego zero-jedynkowego podejścia. My to robimy tak, że albo po prostu wszystko, co powie ten człowiek, to jest po prostu święte i w ogóle cudowne, albo ewentualnie jak się z jakąś jedną rzeczą nie zgadzamy, czy z dwoma, no to już w ogóle on jest beznadziejny. Koni, to nie o to chodzi. Mojżesz był fantastycznym i wielkim człowiekiem, ale to nie znaczy, że każde jego zdanie było genialne. Ja naprawdę nie znoszę czegoś takiego, kochani, takich ludzi, znaczy nie znoszę, no w sensie no, dotyka mnie to, denerwuje mnie to, na przykład, kiedy ktoś o mnie mówi, że wszystko, co powiesz ustak, to jest po prostu święte i tak dalej. No gdzie tam? Mówię takie same głupoty i takie same mądrości jak każdy inny człowiek, ale nie znoszę też czegoś odwrotnego, że komuś się nie podobają dwa moje zdania i w związku z tym całkowicie mnie skreśla. Koń, to jest dokładnie to. Nie róbmy z autorytetów jakby postaci zero-jedynkowych. Mojżesz miał bardzo wiele mądrych, niesamowicie fantastycznych pomysłów. Wiele jego rad i przepisów po prostu to są świetne rzeczy do dzisiaj aktualne, a niektóre nie. I cała sztuka, na tym polega w ogóle dojrzałość i dorosłość, umieć te rzeczy odróżniać, a jednocześnie, nie zgadzając się z czymś, widząc, że to nie jest najlepszy pomysł, a przynajmniej nie dla nas, nie skreślać tego człowieka z uwagi na właśnie jakąś jedną rzecz, z którą się z nim nie zgadzamy. Warto się tego, kochani, uczyć. I mimo, że ta lektura powtórzonego prawa jest trudna, dla mnie osobiście jest trudna, ja wolę następne księgi, wolę proroków i tak dalej, będziemy niedługo czytać fajne rzeczy, to fajnie, że to czytamy. Po prostu, bo uczymy się też pewnej dorosłości, uczymy się takiego dojrzałego podejścia do ludzi, do historii, do naszej wiary i tak dalej. Więc ja się w ogóle z tego bardzo cieszę.